Strefa historii.
Marzena Pakowska, witamy w Strefie Historii, w audycji, która poświęcona jest historii, głównie historii Pomorza. A dziś spotykamy się w nieco rozszerzonym gronie, żeby pochylić się nad książką, która niedawno ukazała się dzięki Muzeum Gdańska. Historie gdańskich dzielnic, tom czwarty, Siedlce, a w studiu współautorzy, bo jest to książka, która zbiera kilkanaście artykułów dotyczących Siedlec. Redaktor tego wydawnictwa, dr Leszek Malendowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczęłam od pana, bo za chwilę zapytam o to wydawnictwo, ale przedstawię najpierw kolejnych gości, którzy są w studiu. Dr Sylwia Bykowska.
Dzień dobry.
Profesor Sławomir Kościelak.
Dzień dobry.
I Wojciech Grot, pracownik Muzeum II Wojny Światowej, popularyzator historii Siedlec w internecie.
Dzień dobry.
Do doktora Leszka Malendowskiego. Panie doktorze, ile artykułów jest, jak wygląda ta książka?
Książka zawiera 18 artykułów, których autorami jest 16 osób. Zresztą pan Wojciech Grot, siedzący tutaj, jest autorem aż dwóch tekstów. Pan profesor Kościelak wsparł nas również dwoma artykułami. Pan doktor Daniel Gucewicz również dwoma artykułami. Jednego tak się złożyło, że również ja jestem współautorem, ale to nie jest tak, że jeden autor, jeden tekst.
I one wszystkie są poświęcone właśnie różnym aspektom z historii Siedlec.
Dokładnie. Od tego średniowiecza, a nawet, no, tu trzeba przypomnieć ten artykuł pana Zdzisława Kościelaka o Potoku Siedleckim, czyli od tych geograficznych pradziejów niemalże, po niemalże dzień dzisiejszy, po niemalże XX, XXI wiek.
Więc takie moje pierwsze pytanie i proszę o odpowiedź, kto będzie z państwa miał ochotę. Skąd wzięła się nazwa Siedlce?
To może ja,
profesor,
przynajmniej zacznę.
Profesor Sławomir Kościelak.
Są takie dwie możliwości, czyli że pierwszą nazwą była nazwa miejscowości, od której następnie wziął swoje miano potok, właściwie taka mała rzeczka przepływająca przez to właśnie miejsce. Natomiast wydaje mi się zasadne takie mniej więcej spojrzenie, że pierwsza była nazwa miejscowości, bo ona oznacza coś bardzo konkretnego. To jest takie właściwie słowiańskie, polskie sioło, siodło, co oznacza niedużą osadę o charakterze wiejskim. Takich sił, siodeł, można by powiedzieć, w całym obszarze tej dawnej Polski było setki, może nawet i tysiące tych nazw. Bardzo dużo przetrwało do naszych czasów, więc tutaj wydaje się to bardzo taką naturalną drogą stworzenia takiej właśnie nazwy, a następnie tak od tego siodła, Siedlca, to jak z nazwiskami tworzą się oboczności, z czasem przejął nazwę ów potok. Zaczął być zwany Siedlicą, Potokiem Siedleckim. No i tak, no, ja jestem pośród tych, którzy skłaniają się do tej właśnie wizji, że ta dawna Gdania, czyli ta nazwotwórcza dla samego miasta, głównego ośrodka w okolicy, to właśnie był Tenciek, niegdyś jednak potężniejszy. Po jakimś czasie, kiedy Gdańsk przystał się już do Motławy, do ciągu wiślanego, zapomniano o tej dawnej Gdanii, a od osiedla, od tego siodła Siedlec, potok zaczął być zwany Siedlicą. Ale tak jak mówię, jak w historii, hipotez jest dużo.
A jakie są inne?
No, w sumie, że najpierw jednak pierwszą nazwą byłaby ta Siedlica.
Ta nazwa Siedlce dopiero powstała po II wojnie światowej. Więc jak ta dzielnica nazywała się w okresie wcześniejszym?
Szydlic. Jeżeli przyjąć to, co o czym mówił przed chwilą profesor Kościelak, to oczywiście później z tego słowiańskiego siodła powstało niemieckie Szydlic.
Zanim Siedlce przyjęły tą nazwę urzędową, która obowiązuje po dzień dzisiejszy, ludność miejscowa, polska ludność miejscowa, przede wszystkim właśnie w okresie przedwojennym, w czasach Wolnego Miasta Gdańska, nazywając swoje miejsce zamieszkania, nazywając tą część Gdańska, używała sformułowania Siedlice, Szydlice, także Siedlice. Tych wariantów językowych było tutaj nad wyraz wiele i one ostatecznie przebrały tą formę dzisiejszą, współczesną, Siedlec.
Panie profesorze, ta osada znalazła się w rękach Brygidek. Jak to się stało, że Brygidki jako zakon czerpały dochody z tego miejsca?
W tej pierwszej fazie, kiedy ta osada się musiała tworzyć w średniowieczu, najprawdopodobniej była własnością najpierw książęcą, później krzyżacką. Nastąpił taki moment, gdy w pierwotnym uposażeniu kościoła, które było właściwie skomponowane przede wszystkim z dziesięcin, ten pieniądz, który zawsze było trudno, nie był wystarczająco do pozyskania od ludności miejscowej, więc w XIII-XIV stuleciu bardzo często takie właśnie dziesięciny uzupełniano nadaniami ziemskimi. I tutaj właściwie widzimy taką akcję już w XIII-XIV wieku, w XIII przez książąt gdańskich, uzupełnianą także przez krzyżaków. I krzyżacy w Siedlce tą osadę podarowali, czy właściwie wyposażyli parafię świętej Katarzyny ze Starego Miasta. Ale krzyżacy słynęli z tego, że chcieli dużo, chcieli bardzo intensywnie działać, ale też i środki zawsze skąpo wydzielali, więc najpierw oczywiście dali dochody z Siedlec parafii świętej Katarzyny, ale później, gdy na Starym Mieście się również z ich fundacji pojawił klasztor Brygidek, właściwie klasztor Zbawiciela, złożony z dwóch konwentów żeńskiego i męskiego, z tym, że ten ważniejszy był jednak żeński, więc przyzwyczajowo mówimy klasztor Brygidek. Gdy on się pojawił w końcu wieku XIV, to te dochody krzyżacy jednocześnie też przeznaczyli na potrzeby tego klasztoru. I to wywołało, szczerze powiedziawszy, taki gdzieś około 80-letni spór pomiędzy tymi dwiema instytucjami, dopiero w latach 70. wieku XV rozstrzygnięty. Rozstrzygnięty na korzyść Brygidek, że ostatecznie uszanowano drugą, ale właściwie ważniejszą klasztorną fundację i dyspozycję dochodów z tej miejscowości. Natomiast jeszcze dodajmy, że pojawił się trzeci gracz i to właściwie taki najpotężniejszy, Gdańsk, który wymyślił inkorporację w dużej mierze Prus Królewskich do korony polskiej. No, w ramach swoich zasług zażądał szeregu dawnych posiadłości krzyżackich dla siebie i pośród nich również Siedlec. I gdańszczanie, i Gdańsk, i potem klasztor, który uważał, że jest pełnym dysponentem tej posiadłości, musiały się dogadać. I to dogadywanie trwało bardzo długo. Bardzo dopiero w XVII wieku te negocjacje się ostatecznie zakończyły, gdy Gdańsk stał się już miastem protestanckim, a zakon przecież był zakonem katolickim.
Wspomnimy jeszcze o jednym zakonie w tej audycji, który swoją nawet główną siedzibę miał na Siedlcach, czyli o Palotynkach, ale to dopiero XX wiek. Chciałabym z Państwem porozmawiać głównie o ludności, która zamieszkiwała Siedlce. Będziemy mówić dużo o XX wieku, ale jeszcze zanim o XX wieku, to panie profesorze, jeszcze do pana chciałabym wrócić. Bardzo pięknego sformułowania pan użył w swoim artykule, że Siedlce to było swoiste Eldorado dla ludzi przedsiębiorczych. Czy rzeczywiście te Siedlce tak przyciągały tych przedsiębiorczych ludzi?
Duża osada u wrót Gdańska, który był właściwie najpotężniejszym ośrodkiem miejskim w całej Rzeczypospolitej, też nad Morzem Bałtyckim, zaliczał się do największych miast. Więc generalnie przyciągał zawsze bardzo dużo chętnych do zamieszkania. Zanim oni wniknęli w przestrzeń miejską, jednak pełną ograniczeń, prawo miejskie, trzeba było pozyskać zgodę na działalność gospodarczą, były cechy, były gildie, więc nie było to takie proste. A o wiele prościej było zamieszkać na przedmieściu, gdzie no właśnie to było takie faktycznie prawdziwe Eldorado dla rozmaitych tak zwanych partaczy, czyli tych, którzy robili na boku.
Że nie byli w cechach?
Tak, mieli znakomite umiejętności i nie musieli liczyć się z żadnymi ograniczeniami, a nawet wręcz przeciwnie. Właściciele, tak, tutaj zwłaszcza Brygidki, no miasto jednak trochę to Eldorado kontrolowało ze swojej strony, też współrządząc tą miejscowością, ale Brygidki były zainteresowane w tym, żeby się stale tutaj rozwijała aktywność, działalność gospodarcza, bo z tego płynęły najrozmaitsze pożytki, opłaty. To była najbardziej dochodowa posiadłość w całym uposażeniu Brygidek, więc można
z
by powiedzieć...
A czego czerpały dochody? Czy tylko z ziemi, czy właśnie z takich rzemieślniczych
oczywiście umiejętności? Z dzierżaw. Ziemia była dzierżawiona. To było kilka dużych gospodarstw, także folwarki, ale to były posesje, które można było wynająć dla prowadzenia właśnie jakiejś działalności gospodarczej. Więc za każdą taką dzierżawę, należał się czynsz. Wszelkie opłaty, tutaj Wilkiesz te wszystkie kwestie normował, więc tak właściwie każda cesja, każde nawet przejęcie w ramach dziedziczenia, ale tu możemy stwierdzić, że za każdą czynność, ale też w efekcie każdej aktywności gospodarczej można było pobrać opłaty, tak? I tutaj te kwoty były jednak znaczące, tak? Więc Eldoradem to było także dla samych Brygidek, ale też wyraźnie widać, tak, że ta osada, to osiedle często niszczone i rabowane, ale właściwie co chwileczkę jak Feniks z popiołów podnosiło się i po kilku, kilkunastu latach znowuż tam było po kilkaset domów zasiedlonych, ponad 1000, nawet 1600 mieszkańców. To tak naprawdę małe miasteczko. Małe, średnie, takie Chojnice, taki Tczew ówczesny. Miasta rzędu Grudziądz czy Chełmno to miały po 4000, tak? I to już były bardzo duże ośrodki, więc tak, Siedlce bardzo dobrze się miały.
Stały także karczmami, ale także w XX wieku karczmami stały. Wojciech Grot opisał właśnie, jak to się stało, że ta tradycja wcześniejszych karczm właśnie w XX wieku nadal była kontynuowana.
Myślę, że wynikało to przede wszystkim z samego ukształtowania terenowego dzielnicy, no bo patrząc jakby z góry, Siedlce są niejako włożone pomiędzy pagórki morenowe otulające dolinę potoku Siedleckiego. Dzisiaj, kiedy cała dzielnica jest praktycznie zabudowana, no to może tego tak nie widać, ale jeszcze na początku XX wieku, kiedy okolica była mniej zurbanizowana, to pewna jakby mnogość niezabudowanych parceli, ale też i różnego rodzaju ogródków letniskowych, kolonii letnich, determinowała fakt, że gdańszczanie lubili w tej części po prostu przedmieść samego Gdańska przebywać, no co determinowało z kolei istnienie, powstawanie, rozwój różnego rodzaju lokali gastronomicznych, różnego typu. Przede wszystkim właśnie były to restauracje ogrodowe, które to cieszyły się szczególnie dużą popularnością, o czym wskazuje chociażby ich namnożenie w tej właśnie części ówczesnego Gdańska. Przy samej ulicy Kartuskiej mieściło się ich przynajmniej kilka, no a dzisiaj no z kolei śladu po nich praktycznie nie ma, co pokazuje, jak dużą popularnością cieszyły się kiedyś, jakie było na nich po prostu zapotrzebowanie, no a jak to teraz wygląda dzisiaj, kiedy cała dzielnica przeszła, można powiedzieć, no niemalże całkowitą metamorfozę.
Zagłębie restauracji ogrodowych, takie wynotowałam sobie z pańskiego artykułu zdanie, cieszyło się to rzeczywiście popularnością, ale być może to byli ci przyjezdni, którzy chcieli skorzystać właśnie z restauracji. Porozmawiajmy także o tych mieszkańcach, kto mieszkał tutaj na Siedlcach.
Była to ludność przede wszystkim robotnicza, a jeżeli chodzi o kwestię narodowościową, no to jak w całym zresztą ówczesnym Gdańsku, byli to w zdecydowanej większości Niemcy, bądź też osoby pochodzenia niemieckiego. Rzecz jasna na Siedlcach, no z racji samego umiejscowienia i charakteru też tej dzielnicy, osiedliła się i funkcjonowała całkiem zwarta grupa ludności polskiej. Przez cały w zasadzie okres dwudziestolecia międzywojennego, pomimo usilnych starań, pomimo jakby no prób aktywizacji tej grupy, niestety nie poprawiła znacząco jakby no swoich osiągów, że tak to nazwę, statystycznych, stale lawirując mniej więcej wokół grupy około kilkuset może osób, szczególnie świadomych narodowościowo tego, że są Polakami, aktywnych, działających w ramach różnych stowarzyszeń, udzielających się, ale też chodzących na wybory i wybierających te polskie listy, co widać w poszczególnych statystykach pokazujących skalę tych głosów oddanych na polskie listy w trakcie różnych wyborów do Volkstagu czy innych.
Druga wojna światowa całkowicie zmieniła historię Gdańska. Doktor Sylwia Bykowska, jak ta druga wojna światowa wpłynęła na ludność Siedlec?
Skutki II wojny światowej, gdy idzie o ten fenomen demograficzny, to właściwie rewolucja ludnościowa, bo mamy do czynienia z wymianą ludności, która tworzy strukturę demograficzną, która w efekcie składa się z czterech grup ludności. Początkowo badacze wykazywali te trzy główne grupy i Gdańsk również należał po II wojnie światowej do dużych poniemieckich miast włączonych w granice państwa polskiego. Natomiast to, co wyróżniało Gdańsk, to właśnie dziedzictwo Wolnego Miasta. Dziedzictwo Wolnego Miasta wraz z tą wspomnianą grupą ludności rodzimej, ludności miejscowej, przy czym ja bym ją podzieliła na takie dwie kategorie, bo z jednej strony mamy właśnie grono Polonii Gdańskiej, która przetrwała wojnę i która po II wojnie światowej starała się utrzymać tą swoją zwartość, kultywować świadomość, nie do końca w ówczesnych warunkach politycznych to było możliwe, ale miejscową ludność należy poszerzyć także o grono po prostu tutejszych, miejscowych gdańszczan, o niewykształconej do końca świadomości narodowej. Tu jest pewien taki właśnie fenomen polegający na tym, że te niecałe dwie dekady zdołały ukształtować pewną tożsamość gdańską. I wiele osób, z którymi miałam przyjemność i jeszcze zdążyłam w trakcie swoich badań porozmawiać, mówiło o sobie wprost, jako o gdańszczanach właśnie, nie Polakach, nie Niemcach, a gdańszczanach. Co więcej, zdarza mi się w swoich badaniach archiwalnych trafiać na ankiety, w których w rubryce narodowość wpisuje się Gdańska. I to jest naprawdę niesamowity fenomen.
No skoro posiadali paszport, to może czuli się obywatelami Gdańska.
Tak. Rok 45 w przypadku Siedlec jest oczywiście zmianą, tak jak w pozostałych dzielnicach, demograficzną, ale Siedlce należały do tych dzielnic, które wykazywały najwyższy odsetek ludności rodzimej i tutaj przodowała, przebadana przeze mnie i przeanalizowana w artykule, który trafił do właśnie tego naszego tomu o Siedlcach, ulica Kartuska, która oczywiście stanowi centrum tej dzielnicy. I tutaj przebadałam wpisy meldunkowe. Ulica Kartuska jest jedną z tych ulic gdańskich, dla której takie badanie przeprowadziłam. I w wyniku tych badań otrzymujemy zupełnie niezwykłe, jak na całe terytorium Gdańska, wyniki. Mianowicie mamy ponad 24% ludności, która opisuje siebie jako pochodzącą stąd. To są oczywiście nie tylko gdańszczanie, nie tylko posiadacze wspomniani paszportów gdańskich, ale tuż po zakończeniu wojny mamy do czynienia z kolejnym fenomenem polegającym na wędrówkach przygranicznych, mianowicie wśród osadników polskich, i to także wykazałam w tych badaniach, województwo gdańskie znalazło się na pierwszym miejscu spośród polskich powojennych województw, które, że tak powiem, dostarczyło na ulicę Kartuską osadników. Ja ich nazywam tak na swój użytek rodzimymi osadnikami, ponieważ z jednej strony to są przybysze powojenni i przez wiele dziesiątek lat byli oni kategoryzowani jako po prostu ludność napływowa. Ale gdy przyjrzymy się im bliżej, okazuje się, że 23,6% spośród wszystkich województw, które były reprezentowane na ulicy Kartuskiej, jeśli idzie o wpisy meldunkowe, to właśnie te niespełna 24% to osadnicy z województwa gdańskiego. I gdy zsumujemy te dwie wielkości, a więc tych przedwojennych gdańszczan plus rodzimych osadników, których w ten sposób określiłam, to mamy ponad 42% właściwie ludności miejscowej.
Czyli prawie połowa.
I to jest prawie połowa, prawda? I to mamy taką rodzimą mieszankę gdańsko-pomorską, bo jeszcze idąc dalej, gdy zejdziemy niżej w tym naszym rankingu, to bodajże na czwartym bądź nawet trzecim miejscu w tym zestawieniu pojawia się województwo pomorskie, które do 50 roku było w swojej nazwie województwem bydgoskim. Więc to też są nie tak daleko odległe tereny od Gdańska. Spójrzmy, jak naprawdę dużym akcentem od tej strony demograficzno-statystycznej, a przecież przekładała się ona również na kwestie kulturowe, wykazywała się ludność miejscowa. W Siedlcach działało koło Polskiego Związku Zachodniego, a więc reaktywowanej po II wojnie światowej organizacji działającej na rzecz ludności rodzimej. To też jest taki znamienny wątek.
Jednymi z osadniczek, które się osiedliły w tym miejscu, to były siostry Pallotynki. Jak to się stało, że właśnie Pallotynki trafiły na Siedlce i wręcz nawet ich główna siedziba, główny zakon był w tym miejscu?
Palotyn, trzeba zaznaczyć jedno, że Palotynki to nie są jedyne siostry zakonne, które tam trafiły w 1945 roku, trafiły też również siostry niepokalanki. Myśmy opisali Palotynki jako takie, no właśnie, studium przypadku, co się łączy trochę z tym, co mówiła dr Sylwia Bykowska, to znaczy z tą wymianą ludności. Skoro i wymianą i ludności, to również i duszpasterzy, kapłanów i tak dalej, i tak dalej. To po pierwsze, miasto traci charakter protestancki. W latach 30. pan profesor może mnie poprawić, jeżeli się mylę, mam nadzieję, że nie, to było 59% protestantów, reszta to katolicy i pomniejsze wyznania. Teraz to kompletnie się zmienia. Razem z ludnością niemiecką wyjeżdżają również ich księża, znaczy protestanci, ale również i katolicy. W pewnym momencie administrator apostolski, ksiądz dr Andrzej Wronka, ma do swojej dyspozycji na teren całej diecezji gdańskiej 18 księży. Kto przyjeżdża? No takie samo jak większość zakonów żeńskich i męskich na terenie diecezji gdańskiej, to głównie przyjezdni ze wschodu. Te domy likwidowane na terenach, które przypadły Związkowi Sowieckiemu, muszą znaleźć jakieś miejsce, więc szukają go tutaj. Zresztą siostry Palotynki przyjeżdżają trochę powiadomione przez Palotynów, którzy przyjeżdżają trochę wcześniej. Wiedząc, że w Gdańsku była niemiecka gałąź tego zgromadzenia zakonnego, czyli niemieccy Palotyni, myśląc, że od nich przejmą to, co Palotyni w tym wolnym mieście Gdańsku wybudowali i do co osiągnęli, okazało się, że ich niemieccy współbracia nic im nie mogą przekazać, bo i im władze wolnego miasta, a później już nazistowskie władze Gdańska w III Rzeszy zabrały to, co miały od 27 roku i przekazały między innymi Kościół Chrystusa Króla, zresztą ten polski kościół, więc oni nie mogli im nic przekazać. Tym niemniej Palotyni sami administrowali Kościołem Chrystusa Króla do 1948 roku, tak samo jak Kościołem Świętego Józefa i Świętej Elżbiety, znaczy szczerze mówiąc to ruinami. Na to miejsce również przyjeżdżają siostry Palotynki. Siostry Palotynki, które dowiadują się, że pewne bezdzietne małżeństwo chce oddać swój dom leżący przy dzisiejszej ulicy Malczewskiego 144. Małżeństwo już się pakowało, było gotowe na to, że prędzej czy później i tak zostaną zmuszeni do tego, żeby wyjechać z Gdańska, więc woleli oddać ten dom razem z posiadłością, terenem w tak zwane według nich dobre ręce i przekazali to Palotynkom. Zaczęły organizować tam przedszkole dla sierot wojennych. Ten dom staje się od 1948 do 1984 roku, ten malutki domek. W środku szału nie ma, jakbyśmy powiedzieli. Mieszkało kilkanaście sióstr. Do 1984 roku jest siedzibą najpierw wiceprowincji, bo Palotynki do tych lat 80. podlegały pod prowincję niemiecką, dlatego tutaj była wiceprowincja, a później prowincja po 1984 została przeniesiona do Warszawy. Tym niemniej ten dom wcale nie stracił na znaczeniu, a jeszcze zyskał. Proszę pamiętać, że pod koniec lat 80. wybudowano i zakończono w 92 roku ten ogromny dom Palotynek, zresztą dla starszych sióstr, jako dom sióstr emerytek i nie tylko. A poza tym, czym siostry się zajmowały? Oczywiście poza opieką nad ubogimi prowadziły przedszkole. Później po 50 roku Caritas, upaństwowiony Caritas, specjalizował się w opieką nad dziećmi i osobami z upośledzeniem umysłowym. Przy parafii uczyły religii, jak również w szkołach, posługa w szpitalach, niemalże w całym Gdańsku. Nie było parafii, w której siostry Palotynki by przynajmniej przez jakiś okres nie pracowały.
Takich fascynujących informacji z historii Siedlec jest znacznie więcej w tej książce. Zachęcam dzisiaj Państwa bardzo do tego, żeby sięgnąć po książkę Historię Gdańskich Dzielnic, tom 4 Siedlce. A w studiu gościliśmy autorów różnych artykułów naukowych, które znalazły się w tej publikacji. Zacznę od pani dr Sylwia Bykowska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Profesor Sławomir Kościelak. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Wojciech Grot.
Dziękuję bardzo.
I dr Leszek Molendowski, który także opieką redakcyjną objął ten tom.
Dziękuję Państwu.
Marzena Bakowska, bardzo dziękuję za uwagę.
Strefa historii.